Goście, właściwie dlatego, że dzisiaj jest Dzień Kobiet, to moje gościnie, które pozwolę sobie przedstawić, to pani Agata Kulikowska-Denałęcz, rzeczniczka ełckich policjantów i ksiądz Monika Zuber, pastorka kościoła chrześcijan metodystów w Ełku. Witam, drogie panie.
Dzień dobry.
W studiu kobiety, które obalają stereotypy, a z emancypacją weszły na wyższy level. Tak, drogie panie, o was mówiono. I pierwsze pytanie to ciśnie się samo na usta. Co was skłoniło do wejścia w ten męski świat i jak się w tym świecie odnajdujecie? No bo coraz mniej jest faktycznie zawodów, które zarezerwowane są wyłącznie dla mężczyzn. Ta emancypacja postępuje, ale wy, drogie panie, zrobiłyście to chyba nieco wcześniej niż było to modne.
U mnie to nie było tak, że to było jakieś moje marzenie z dzieciństwa czy rodzinna
tradycja. Nie chciała być pani policjantką.
Nigdy o tym nie marzyłam, naprawdę. Ja sama dość późno zostałam policjantką, bo byłam już po studiach, miałam jakieś doświadczenie zawodowe, ale w tych pracach, które wykonywałam, brakowało mi czegoś zawsze, jakiegoś celu, idei, czegoś takiego wyższego. No i zaczęłam szukać swojej drogi zawodowej. I zaczęło się od tego, że spotkałam taką znajomą koleżankę kiedyś na ulicy i ona właśnie powiedziała mi, że wstąpiła do policji. To było takie pierwsze ziarenko, które uruchomiło we mnie tę myśl. Potem byłam świadkiem na dworcu w Warszawie, jak patrol policyjny pomagał takiemu mężczyźnie bezdomnemu. No i postanowiłam spróbować. Zostałam policjantką. I uważam, że to była jedna z najlepszych decyzji w moim życiu.
A kiedy pani podjęła tę decyzję, to takich wspomnienia nie było to jeszcze tak za bardzo w modzie, bo tych kobiet w policji jednak nie było zbyt wiele.
Ja jestem policjantką od ponad 9 lat.
Bo dopiero ostatnio, ja przynajmniej zauważyłem taki trend, że kobiety garną się do policji.
No myślę, że ogólnie teraz więcej kobiet nosi mundury, że jest to widoczne w różnych służbach mundurowych.
A to tylko taka moda?
Nie wiem, to pewnie jakiś, może jakiś socjolog mógłby się bardziej wypowiedzieć. Mogę powiedzieć, że u nas w Ełku około 20% całego stanu etatowego to są policjantki. No i większość pracowników cywilnych to też są kobiety.
Za chwilę zapytam, jak się kobiety odnajdują właśnie chociażby w policji, ale wcześniej pytanie do pani Moniki. Pani została wcześniej pastorem, czy wcześniej żoną pastora?
Jeżeli chodzi o mój staż małżeński, to jak braliśmy ślub, to mój mąż nie był duchowny.
Aha.
Więc w ogóle też nie mieliśmy takich planów, bo to już 20 lat temu. Byliśmy jeszcze na studiach. Ja też, że tak powiem, zostałam osobą duchowną nie z, jakby z marzeń dzieciństwa i z pierwszego mojego wyboru zawodowego, bo najpierw studiowałam architekturę i urbanistykę i później jakby teologię. I nawet kończąc studia teologiczne jeszcze nie myślałam o tym, że zostanę osobą duchowną. Robiłam tę teologię z pasji gdzieś tam dla samej siebie. Ale tak naprawdę, szczerze mówiąc, przekonano mnie poza Polską. Ja, dzięki podróżom zagranicznym i możliwości kontaktów z kobietami, które są duchownymi już wiele, wiele lat i mają dużo doświadczenia, tam byłam zachęcana, żeby coś zmienić w Polsce, że Polska to jest jakaś dziwna wyspa na arenie Europy i że tutaj rzeczywiście kobiet duchownych prawie w ogóle. I trochę się zajęło mi czasu, bo tak myślałam, kto by chciał być taką Joanną Dark, nie? Na barykady. Więc zdawałam sobie sprawę, że to nie będzie emocjonalnie łatwe, tak? Bo wiedziałam, że pójdzie za tym na pewno jakaś forma dyskryminacji. Ale chyba przekonało mnie to, w jaki sposób postrzegałam tą służbę kobiet właśnie za granicą. Jak widziałam, w jaki sposób one funkcjonują, jak świetnie sobie radzą, tak, w tej służbie i jakie mają też cudowne relacje. No i że czułam się między nimi naprawdę super i rzeczywiście pamiętam takie wydarzenie, gdzie, no takie duże kościelne wydarzenie i były tam i panie biskupki i prezbiterki, naprawdę i one między sobą, w ogóle nie było czuć żadnej hierarchii, tak. Były przeżyczliwe do siebie, do świeckich I ja powiem, i to mnie przekonało tak naprawdę, ta życzliwość, te relacje, w ogóle bez nadęcia, bez jakiegoś takiego, że trzeba się spiąć. I to mnie przekonało, że może warto jednak coś zmieniać i rzeczywiście zdecydowałam się na taką szaloną rolę. Troszeczkę na zasadzie, zobaczymy.
Jak to będzie.
Jak to będzie. Zawsze mogę po prostu zrezygnować i wrócić i robić coś innego w swoim życiu. Ale chciałam takiej zmiany, tak, w Polsce i rzeczywiście zdecydowałam się na to, żeby przebijać głową mur i z nadzieją, że za mną też pójdą inne kobiety.
No i chyba idą. Rozumiem, że w środowisku wiernych Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego wśród Luteran kobieta to nie jest jakiś szok właśnie jako osoba duchowna. Pani tu wspominała o swego rodzaju dyskryminacji, więc chyba w środowisku wiernych nie jest pani tak postrzegana, natomiast poza nim no, większość mieszkańców Polski to jednak katolicy. No i tutaj jest takie niedowierzanie wręcz herezja, tak? To kobieta z koloratką. Kobieta z koloratką to jest nie do przyjęcia.
Ogólnie w Polsce jest mało tolerancji, jeżeli chodzi o inne tradycje wyznań, o inne kościoły chrześcijańskie. Ja od dzieciństwa doświadczałam też dyskryminacji z tego tytułu, że nie pochodzę z rodziny rzymskokatolickiej. Ja pochodzę z Białegostoku, więc część mojej rodziny jest prawosławna, a część z kościołów protestanckich różnych. Więc powiedzmy, że dyskryminację mam od dziecka i nie jest to coś nowego z jednej strony. No tutaj jest tak zwana podwójna, że nie dość, bo kobiety w Polsce też no jeszcze cały czas doświadczają pewnej dyskryminacji, też dyskryminacji ze strony Kościoła rzymskokatolickiego szczególnie, więc tutaj można powiedzieć, że no to się jedno z drugim nałoży, tak, że no i też rola duchownego w Kościele rzymskokatolickim jest inaczej rozumiana niż w tradycji kościołów ewangelickich, dlatego też jest tutaj taka dysproporcja, nieporozumienie. Z jednej strony, no ja jestem w tradycji ewangelickiej, więc z drugiej strony, no łączą mnie relacje ekumeniczne, ale nie jestem aż tak przejęta tym, że w innej tradycji jestem uznawana, powiedzmy, że to jest jakaś herezja, nie? Bo przez jakby kobiety są duchownymi już wiele lat i w Stanach Zjednoczonych, i w Europie, w różnych bardzo krajach. Dlatego jakby mam za sobą też nie tylko jakby samą ideę, czy tam wywrotowe nauczanie Chrystusa, bardzo równościowe, ale też po prostu już ileś lat doświadczenia kobiet w tej służbie. Dlatego czuję się też dobrze w tym, nie sama z sobą. I mam też wsparcie rzeczywiście wiernych kościołów ewangelicznych.
No właśnie chciałam o to zapytać, czy w związku z tym, że jest pani kobietą, jest pani jakoś inaczej może odbierana to, co pani głosi, pani kazania, pani słowo zambony, czy to jest jakoś inaczej przez wiernych przyjmowane, czy jest pani po prostu z tym łatwiej?
Ja na pewno jako kobieta też zwracam...
Czy może z większym zainteresowaniem słucha się tego, co pani mówi?
No na pewno są takie sytuacje, że ktoś przychodzi posłuchać kobiety, tak, za amboną. To miałam takie sytuacje, czy ktoś się wyostrza na zasadzie, że coś nowego. Ja też się przyznam, że rzeczywiście w moich kazaniach poruszam dużo spraw takich typowo społecznych. Tak, czyli zwracam uwagę na kwestie wykluczeń, dyskryminacji, kwestii nierówności i sprawiedliwości społecznej. Zresztą to są tematy nie moje, tylko tak naprawdę tematy Nowego Testamentu. A jakby duchowni są zobowiązani głosić to, co jest w Ewangelii, czego nauczał Chrystus. No i jakby Chrystus się też zajmował tymi tematami. Ja kładę tutaj dużo większy nacisk niż moi koledzy na takie tematy. Myślę, że to jest coś, co może wyróżnia też kobiety, że są bliżej takich bardzo czasami granicznych tematów, sytuacji życiowych.
Pani jest po prostu łatwiej o tym mówić, jest pani kobietą.
Może. Z drugiej strony łatwiej jest mówić o czymś, co jest doświadczeniem naszym. Tak? Jak jesteśmy blisko tego, to rzeczywiście to jest naturalne. A ja uważam, że akurat duchowny powinien być blisko takich tematów.
No na pewno łatwiej rozstrzygać kwestię macierzyństwa, poruszać się w tym temacie, bo to zupełnie inaczej brzmi niż mówi to.
Myślę, że kobiety są przy umierających, kobiety są z niepełnosprawnymi, kobiety są z tymi, którzy są wykluczeni, więc to jest coś, co jakby jest nasze.
Panie Gato, męski świat w policji, tak się zwykło mówić. Jak pani została przyjęta w tym środowisku? Czy koledzy nie patrzyli tak trochę z politowaniem, kiedy pani już pojawiła się na przykład w komendzie i rozpoczęła swoją pracę?
No ja nie byłam też pierwszą kobietą, która pracowała.
Ale byłyście w mniejszości. No to
nadal jesteśmy, natomiast ja osobiście nigdy nie spotkałam się z przejawami jakiejś dyskryminacji czy nierównego traktowania. Bo u nas w służbie nie ma rozgraniczenia na kobiety i mężczyzn. My przechodzimy taką samą rekrutację, takie samo szkolenie, takie same egzaminy zdajemy, żeby zostać policjantami. Więc myślę, że liczy się przede wszystkim zaangażowanie, kompetencje, rzetelność, profesjonalizm, te cechy charakteru, a nie płeć.
No tak, ale czasami wymaga się takich męskich cech. Ta praca wymaga takich męskich cech, jak chociażby to zdecydowanie siła fizyczna, czy przy obezwładnianiu zatrzymanego na przykład.
No rozumiem oczywiście, że kobiety z racji swojej budowy fizjologicznie nie są tak silne fizycznie jak mężczyźni. Natomiast mamy swoje inne mocne strony, swoje sposoby. I tutaj bardziej wykorzystujemy te inne po prostu cechy w naszej służbie.
Czyli odnajduje się pani w 100%, przyjęta została w środowisku dobrze. I jak wspominałem wcześniej, mimo tych rodzynków w komendzie, to nie były panie tak traktowane jako jakieś takie zjawisko.
Nie, ja osobiście nigdy z czymś takim się nie spotkałam, a kobiety u nas w komendzie w Ełku pracują we wszystkich wydziałach, które mamy. Są policjantki w wydziale, tak, patrolowo-interwencyjnym, w wydziale ruchu drogowego i są dzielnicowe i są policjantki w wydziale dochodzeniowo-śledczym i policjantki kryminalne i też policjantki na kierowniczych stanowiskach, dlatego tutaj bardziej liczą się, myślę, te kompetencje. Nie, a płeć nie ma tutaj żadnego znaczenia.
Nie ma znaczenia, tym bardziej też, że kobiet jest więcej. Policja ciągle potrzebuje nowych funkcjonariuszy, także jest takie podejrzenie, że ten trend będzie nabierał mocy i coraz więcej pań w mundurach policyjnych będziemy widzieć.
No, gramy do jednej bramki, czy to kobieta, czy mężczyzna. Mamy jeden cel, ten pomagamy, chronimy służbę.
No łączy mundur przede wszystkim.
Tak. Więc tutaj na pewno uzupełniamy się, ale tak równorzędnie.
Pani Moniko, teraz do pani pytanie, bo obserwuję pani bloga, na którym pani mówiła, że już dawno nic nie dopisywała, ale to, co napisała, to zostało. Pani określa się teolożką feministyczną.
Tak.
W takim powszechnym mniemaniu teologia i feminizm to dwie rzeczy, które się wzajemnie wykluczają. Jak to pani łączy? Tak, tak, jesteśmy tutaj, mówimy o tym naszym podwórku.
Teologia feministyczna przede wszystkim skupia się na twórczości teologicznej kobiet, a feminizm trzeba przede wszystkim rozumieć jako podstawową taką definicję, jako dążenie do równouprawnienia, tak, do szacunku wobec płci żeńskiej, jakby wyrównania pewnych nierówności, tak, wynikających z różnych kultur i struktur społecznych. Więc jedno z drugim jakby nie jest wcale, że tak powiem, oksymoronem i jest to jakby naturalne zjawisko, ponieważ w teologii kobiety są jeszcze dłużej niż duchownymi, ponieważ na uniwersytetach i w twórczości takiej teologicznej były już dużo wcześniej. I też teologia feministyczna na przykład czerpie dużo z teologii wyzwolenia, która jakby jest też bardziej znana w Ameryce Południowej, w ogóle w Ameryce też Północnej i na zachodzie Europy, rzeczywiście w Polsce może mniej. I jest to taka teologia skierowana na właśnie kwestie walki z wykluczeniem, z nierównością społeczną. I tym się też między innymi teologia feministyczna zajmuje. Jest to bardzo twórcza dziedzina, bardzo dużo, że tak powiem, jest kobiet, które tworzą tą teologię. Tutaj powiem, że no, w Polsce może rzeczywiście jest to jakiś taki margines, ale na świecie nie ma wyznania, które, że tak powiem, uciekało od tej teologii feministycznej i tutaj Kościół na przykład rzymskokatolicki może poszczycić się wieloma teologiniami, które tworzą bardzo, że tak powiem, płodnie i pięknie. I mam tu na myśli na przykład panią Johnson, która jest zakonnicą Kościoła rzymskokatolickiego w Stanach Zjednoczonych i która na przykład opublikowała dużo bardzo znanych i takich, powiedzmy, wręcz już kultowych dzieł z teologii feministycznej. Więc pod tym względem też Kościół rzymskokatolicki, może nie oficjalnie w postaci męskich, że tak powiem, odpowiedników gdzieś tam w Watykanie, ale właśnie w Stanach Zjednoczonych, na zachodzie Europy, też jest bardzo twórczy, jeżeli chodzi o teologię feministyczną. Więc teologia feministyczna też jest bardzo taka ekumeniczna, wręcz międzyreligijna, otwarta, bardzo też światopoglądowo, można powiedzieć, otwarta, czerpiąca z bardzo różnych też, czy korespondująca z bardzo różnymi filozofiami, więc to jest taka dziedzina dodająca skrzydeł, w której można się bardzo rozwijać i myślę, że to jest coś wspaniałego. Bardzo mnie to inspiruje pod tym względem. No i też jest taką, powiedzmy, przestrzenią duchową, czy też teologiczną, jeżeli chodzi o kobiety, które w wielu jeszcze miejscach i też myślę w Polsce, czują się trochę takie wyrugowane, jakby odstawione na bok w przestrzeni właśnie kościołów, tych powiedzmy bardziej konserwatywnych, jak Kościół rzymskokatolicki, gdzie gdzieś tam ta hierarchia cały czas, hierarchia płci istnieje. A już w współczesnej kulturze tak cywilizacja zupełnie jest gdzieś indziej, gdzie kobiety rzeczywiście mogą realizować się we wszystkich zawodach, osiągać naprawdę wspaniałe, spektakularne sukcesy i naukowe, i naprawdę każde inne. A tutaj przestrzeń ta, no, jednak mimo wszystko ważna dla człowieka, przestrzeń ta duchowości jest jednak cały czas nie nadąża z taką...
Powolutku zbliżamy się do końca czasu przeznaczonego na naszą rozmowę, ale pozwoli pani, że zadam jeszcze jedno bardzo trudne pytanie, które tu mi się od razu ciśnie na usta. W Polsce mamy ostatnio taką potężną wojnę wręcz światopoglądową. Jak się pani odnajduje podczas swoich kazań, kiedy przychodzi mówić na kanwie wydarzeń, które się dzieją, chociażby strajki kobiet, aborcje i tak dalej? Jak pani o tym mówi?
Cóż, ja uważam, że przede wszystkim stoję po stronie Nowego Testamentu, czyli jestem z ludźmi, którzy walczą o swoją wolność. To jest jedno i bardzo ważne. Przede wszystkim ufam ludziom. Ich wybory moralne, etyczne, dotyczące ich życia trzeba szanować i zaufać tym wyborom. Będąc z kobietami, we wszystkich ich doświadczeniach wiem, że to są osoby, którym warto zaufać. I jeżeli wychodzą na ulicę...
To wiedzą po co.
Tak, to wiedzą po co i w dobrej sprawie. Więc myślę, że duchowość nie stoi w sprzeczności ani z nauką, ani z wolnością człowieka, ani też z wyborem, jakiego czasami trzeba dokonać, tak? I zaufajmy, że kobiety dobrze wybiorą. Ja zawsze jestem po stronie kobiet, ponieważ to jest też moja strona. Dwa, że doświadczenie takie duszpasterskie właśnie gdzieś, że tak powiem, poza tym wielkim nabożeństwem, mszą i tak dalej, tylko właśnie gdzieś tam w tych dramatach, granicznych sytuacjach pokazuje, że człowiek przede wszystkim jest człowiekiem dążącym do dobra. Do dobra swojego, do dobra swoich najbliższych i dlatego warto zaufać. Z drugiej strony warto zaufać, że jeżeli jest Bóg, to jest z każdym z nas. Nie tylko ze mną, nie tylko z duchownym, ale z tym świeckim, który też bije się z tym życiem. Tak samo. I w tym zaufaniu myślę, że można bardzo wiele zrobić i nawiązać jakieś porozumienie i być w dialogu. Bo być w dialogu to być po prostu ze sobą, tak?
Rozmawiać. Pani Agato, Pani mąż jest też policjantem? O, nie. Partner? Nie. No i właśnie teraz tutaj na ten grunt chciałbym, żebyśmy tak na zakończenie jeszcze się przenieśli. To kto w domu rządzi?
Ale wzięci, no.
Jest respekt do munduru.
Ja zostawiam ten mundur w pracy. Wiadomo, ja policjantką jestem 24 godziny na dobę. Natomiast to trzeba sobie rozgraniczyć. To, co dzieje się zawodowo u mnie, a to, co się dzieje prywatnie. I w domu nikt nie rządzi. No razem podejmujemy decyzje partnerskie. Jakoś nie było jakichś takich pomysłów, czy takich sytuacji, że ktoś chciałby bardziej rządzić. No nie było.
No bo to, tak, to też tak się utarło taki stereotyp, że pani policjant ma zawsze rację. Jeżeli policjant nie ma racji, patrz punkt pierwszy. Tak jak z szefami. To ostatnie moje pytanie, to jak będzie wyglądał Dzień Kobiet w pani domach? Czy w ogóle świętujecie, obchodzicie? Czy jest jakiś dzień szczególny, czy wręcz przeciwnie, taka zwykła szara kartka w kalendarzu?
No, u nas stoją kwiaty, które mój partner już wczoraj kupił z tej okazji.
To zapobiegliwy. Patrz punkt pierwszy.
Nie jest to chyba jakiś szczególny dzień.
Ale akcenty są. Tak,
takie małe, drobne akcenty. Życzenia, natomiast nie obchodzimy jakoś hucznie. No, każdy dzień u nas w domu jest miły, przyjemny, a ten po prostu wzbogacony może kwiatami czy jakimiś czekoladkami.
Pani Moniko?
No u mnie troszkę podobnie, co prawda kwiaty od dziś. Ale mąż wspaniałomyślnie przygotował śniadanie i właśnie z kwiatkami, więc byłam bardzo zadowolona i szczęśliwa. Pewnie też moja córka już nastoletnia dostanie też kwiatki od części męskiej. Ale tak samo, nie mamy jakiegoś hucznego świętowania. Bardziej to takie, chyba trzeba być po prostu życzliwym dla siebie codziennie. To jest klucz do tego, żebyśmy po prostu byli ze sobą szczęśliwi.
Drogie panie, dziękuję za to spotkanie, za to, że poświęciłyście mi tę chwilę swojego życia. Ubyło tych kilka minut. Miłego świętowania życzę, bo w komendzie to dzisiaj pewnie Dzień Kobiet był, tak?
Był, tak, już od rana. Panowie, witali koledzy policjanci, witali nas z kwiatkami, także bardzo, bardzo miły gest.
Dziękuję za spotkanie, życzę w takim razie dalszego miłego dnia prawie świątecznego, czyli owego Dnia Kobiet. Pani Agata Kulikowska-Denałęcz, rzeczniczka ełckich policjantów, znana Państwu bardzo dobrze z naszej anteny, i ksiądz Monika Zuber, pastorka kościoła chrześcijan metodystów z parafii w Ełku. Dziękuję raz jeszcze, wszystkiego dobrego.
Dziękujemy.